Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Miesiąc temu zmarł Jan Paweł II. Na całym świecie trwa modlitwa za jego duszę. Benedykt XVI odprawił za zmarłego papieża mszę świętą oraz modlił się przy jego grobie. Próba podsumowania pontyfikatu Jana Pawła II, kwestia zaproszenia Benedykta XVI do Polski oraz Krajowy Kongres Eucharystyczny to główne tematy podjęte podczas obrad Rady Stałej Episkopatu Polski. Przed nami aktualności watykańskie oraz relacja z Jasnej Góry. Nadamy także kolejny odcinek rubryki Wspólne dziedzictwo u źródeł eucharystycznej celebracji. 2 maja na magazyn zaprasza Beata Zajączkowska.
Dziś mija miesiąc od śmierci Jana Pawła II. Rano Benedykt XVI odprawił w prywatnej kaplicy mszę o spokój jego duszy. Liturgię koncelebrował były osobisty sekretarz Jana Pawła II, arcybiskup Stanisław Dziwisz. Natomiast późnym popołudniem Ojciec Święty modlił się przy grobie swego poprzednika w grotach watykańskich. Rano w tym miejscu odprawiono Eucharystię, której przewodniczył arcybiskup Angelo Comastri.
Biskupi Sri Lanki rozpoczęli wizytę ad limina apostolorum. Benedykt XVI przyjął 7 przedstawicieli Cejlońskiej Konferencji Episkopatu z arcybiskupem stołecznego Colombo, Oswaldem Gomisem. Jest to pierwsza wizyta ad limina podczas tego pontyfikatu. Katolicy stanowią nieco ponad 6,5% 19-milionowej ludności wyspy, na której religią państwową jest buddyzm.
Zgodnie z normami prawa kościelnego, biskupi diecezjalni są zobowiązani co 5 lat składać papieżowi sprawozdanie o stanie powierzonej im diecezji. Wiąże się to na ogół z wizytą w Rzymie składaną dla uczczenia grobów apostołów Piotra i Pawła oraz spotkania się z Ojcem Świętym. Biskupi ponadto odwiedzają poszczególne dykasterie kurii rzymskiej. Jeszcze w tym miesiącu przybędą do Rzymu biskupi Etiopii i Erytrei oraz Rwandy. Wizyta ad limina polskich biskupów przewidziana jest późną jesienią bieżącego roku.
Na Jasnej Górze dobiegają końca obrady polskich biskupów. W jednodniowym spotkaniu udział biorą przedstawiciele Rady Stałej Episkopatu i biskupi diecezjalni. Spotkanie ma roboczy charakter i stanowi przygotowanie do czerwcowego zebrania plenarnego.
Miesiąc po śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II główna część obrad polskich biskupów poświęcona była próbie podsumowania pontyfikatu papieża Polaka.
Jest to pierwsze spotkanie biskupów po śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II.
Biskup Piotr Libera, sekretarz konferencji episkopatu.
Dlatego też główną część naszych obrad poświęciliśmy próbie dokonania pewnej syntezy pontyfikatu zmarłego Ojca Świętego Jana Pawła II. Poprosiliśmy o to wieloletniego rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, księdza profesora Szostka, który w bardzo piękny sposób, jasny, klarowny, pokazał główne linie tego właśnie wielkiego polskiego pontyfikatu, akcentując bardzo mocno, że wielkość tego pontyfikatu jest zakorzeniona w osobistej świętości Ojca Świętego Jana Pawła II, w jego autentyzmie, w jego świadectwie, które dawał przez każdym dniem swojego życia. Równocześnie księża biskupi zastanawiali się, w jaki sposób to ogromne dziedzictwo duchowe pontyfikatu polskiego kontynuować i czerpać z niego.
Zdaniem arcybiskupa Józefa Michalika, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, dziedzictwo papieża Polaka każdy z nas powinien odkrywać w sobie.
Na wielkość człowieka składa się jego człowieczeństwo, rozwinięte w sposób piękny, maksymalny, jego chrześcijaństwo, jego wiara, jego otwartość na Pana Boga, jego kapłaństwo, jego funkcja posługi, którą przez ostatnie lata spełnił, dzięki której zobaczyliśmy go w tych wszystkich wymiarach na nowo, w nowy sposób. I myślę, że w tym wypadku mamy do czynienia z takim człowiekiem, którego integralność i ludzka, i moralna, i nadprzyrodzoność, czyli wymiar wiary, były bez wątpienia wzorcowe, wielkie. Pokazuje to, że każdy człowiek może się rozwijać według danych mu darów i według możliwości, których ma niemało. Ważna rzecz, żeby każdy z nas nas potrafił odnaleźć tę swoją drogę do własnej wielkości przed ludźmi i Bogiem w tym miejscu, gdzie jest. I myślę, że to patrywanie się w świętych, patrywanie się w wybitnych ludzi, bohaterów, a w tym wypadku patrywanie się Jana Pawła II jako świadka wiary, jako człowieka naszych czasów, współczesnego, który zrealizował tę integralną wizję człowieczeństwa odkupionego przez Chrystusa, jest bardzo na czasie. I myślę, że to jest naszym obowiązkiem mówić o tym, pamiętać i podjąć, wejść w te intuicje tego pontyfikatu, wśród których jest bardzo dużo wymiarów indywidualnych, możliwości i społecznych, i elementów nauki społecznej, wskazówek na życie polityczne, wskazówek na życie chrześcijańskie w dzisiejszych czasach.
Arcybiskup Michalik powiedział, że całe ponad 26 lat pontyfikatu Jana Pawła II upłynęło w ścisłej współpracy z Episkopatem Polski.
26 lat pontyfikatu to było 26 lat współpracy biskupów Polski, współpracy Kościoła z papieżem. I to niejednokrotnie odczuwaliśmy, kiedy Ojciec Święty akceptował i uzupełniał nasze programy czy nasze działania duszpasterskie. On ciągle był w tej konferencji biskupów polskich obecny i bardzo sobie cenił tę obecność. I dlatego myślę, że dzisiaj ona nabiera innego wymiaru, ale ona powinna trwać, bo dobrego, co robimy, to nie ginie. Więc myślę, że jest wiele takich elementów, na przykład problem życia rodziny, obrony życia ludzkiego, problem odpowiedzialności za każdą sytuację, w której się znajdujemy społeczno-polityczno, problem odpowiedzialności za biedy, które idą, za pokój w świecie, za pokój w sercu człowieka. Mógłbym wymieniać tych tematów dużo i nie byłby to czas stracony. I myślę, że sięgnięcie po nauczanie papieża jest to bardzo bezpieczna droga na duszpasterskie plany i programy dzisiaj.
Obecni na Jasnej Górze biskupi podkreślają, że istnieją ogromne trudności w dokonaniu syntezy pontyfikatu papieża Polaka. Są to trudności wynikające z bogactwa działalności Jana Pawła II.
Trudność bierze się nie z tego powodu, że ten pontyfikat nie był jakiś klarowny czy jasny. Wprost przeciwnie, był wyjątkowo przejrzysty i czytelny.
Biskup Antoni Dydycz, ordynariusz drohiczyński.
Ale chodzi o problem bogactwa. Jest prawie 27 lat działalności, a żeby 27 lat w jakiś sposób podsumować, no to przynajmniej trzeba też tak samo kilku godzin. Więc stąd ta bierze się trudność. Tylko i wyłącznie z racji na to bogactwo, tak samo bogactwo duchowe, bo przecież trzeba odczytać to orędzie od strony duchowej, od strony dyscyplinarnej, kościół od strony organizacyjnej. Więc tych płaszczyzn jest niesłychanie dużo, ale sądzę, że próby trzeba podejmować. Myślę, że te próby powinny być podejmowane nie tylko przez sam episkopa, czyli inaczej mówiąc nie przez samych biskupów, ale też przez różne środowiska kościelne. Sądzę, że tutaj dziennikarze mają dużo do powiedzenia. Sądzę, że tak samo tutaj mogłyby Instytuty Życia Konsekrowanego coś wnieść, wspólnoty takie czy świecki, bo jeżeli mówimy o próbie, to przede wszystkim musimy myśleć o tym, co ludzie odbierali, więc trzeba po prostu do jak najszerszych mas społecznych dotrzeć.
Polscy biskupi podziękowali Bogu za dar nowego papieża i wyrazili nadzieję na jego przyjazd do Polski.
Czuję potrzebę odwiedzenia Polski, tak powiedział Ojciec Święty Benedykt XVI do arcybiskupa Józefa Michalika w czasie jego pobytu w Rzymie.
Ksiądz Józef Kloch, rzecznik episkopatu.
Decyzja co do daty pielgrzymki papieża do ojczyzny poprzednika została oczywiście pozostawiona Ojcu Świętemu.
Zebrani na Jasnej Górze biskupi przygotowali specjalny, obszerny list podsumowujący pontyfikat Jana Pawła II. List ten będzie czytany w kościołach w całej Polsce w niedzielę zesłania Ducha Świętego, która przypada 15 maja. W dokumencie tym biskupi starają się też wprowadzić Polaków w nowy pontyfikat papieża Benedykta XVI. Rada Stała i biskupi diecezjalni dyskutowali także nad różnymi problemami Kościoła i Polski.
Pod obrady wszedł ten punkt, który dotyczy zasobów IPN-u w odniesieniu do duchowieństwa polskiego. Nade wszystko można było pewne pomysły, metody przedstawić, bowiem w czterech diecezjach polskich takie prace już trwają. Księża biskupi się dzielili tymi właśnie wynikami prac, a nade wszystko metodą, bo to naprawdę nie jest proste, w jaki sposób podejść do tych zasobów. Do tego trzeba bardzo dużo taktu, do tego trzeba czasu, do tego trzeba dużo naprawdę też i wysiłków to włożyć, żeby dojść do jakiejś obiektywnej prawdy. Pośpiech tutaj jest na pewno złym doradcą, a Kościół prawdy się nie boi.
Jutro polscy biskupi wezmą udział w głównych uroczystościach ku czci Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Wspólne dziedzictwo. U źródeł eucharystycznej celebracji.
Przed mikrofonem Aleksander Kowalski.
Pan Jezus ustanowił Eucharystię w czasie żydowskiej wieczerzy paschalnej. Pascha upamiętnia wyprowadzenie Izraelitów z niewoli egipskiej. Fakt ten jest najważniejszym wydarzeniem w dziejach ludu wybranego. Miał zasadnicze znaczenie dla samego zaistnienia tego narodu, który ukonstytuował się i rozpoczął samodzielny byt narodowy, wychodząc z domu niewoli. Pierwszą wieczerzę paschalną, która miała się odtąd stać upamiętnieniem wyjścia z Egiptu, Izraelici spożyli jeszcze przed opuszczeniem tego kraju, dokładnie w jego Wigilię. Można by powiedzieć, że sakramentalne upamiętnienie wyprzedziło o jeden dzień wydarzenie historyczne, które potem będzie stale uobecniało. Podobieństwo z Eucharystią jest tu uderzające. Stanowi ona przecież upamiętnienie zbawczych wydarzeń śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, a została przez Niego ustanowiona i po raz pierwszy sprawowana w przeddzień męki. I tak jak wyjście z Egiptu miało istotne znaczenie dla uformowania się ludu Izraela, podobnie śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa to akty konstytutywne wspólnoty Kościoła i całej społeczności zbawionych. Eucharystia stale przypomina je i uobecnia. A po raz pierwszy dokonało się to już w Wielki Czwartek, w przeddzień tych zbawczych wydarzeń. Rytuał paschalnej wieczerzy nazywa się po hebrajsku seder, czyli porządek. Skojarzenie z łacińskim ordo missae, porządkiem mszy, jest tu zupełnie na miejscu. Atmosferę tej świątecznej uczty ze specjalnymi potrawami da się wprawdzie pod pewnymi względami porównać z tym, co przeżywamy podczas naszej wieczerzy wigilijnej. Jednak u nas to rodzinne spotkanie przy stole zastawionym tradycyjnymi potrawami, mimo religijnej atmosfery, jaka mu towarzyszy, nie należy do samych liturgicznych obchodów Bożego Narodzenia, na które jego uczestnicy udają się dopiero później do kościoła. Tymczasem żydowska wieczerza paschalna to nie tylko spożywany w religijnej atmosferze posiłek, ale równocześnie prawdziwa liturgia. Długie, kilkugodzinne nabożeństwo z bogatym, złożonym rytuałem odprawiane pod przewodnictwem głowy rodziny. Składają się na nie od wieków ustalone teksty modlitewne i potrawy o ściśle określonym znaczeniu religijnym. Podczas uczty wypija się 4 rytualne kielichy wina. Spożywa się chleb pszaśny, białe placki pieczone z samej mąki i wody, zwane z hebrajska macami. Inne rytualne dania to gorzkie zioła symbolizujące gorycz niewoli, legumina owocowa przypominająca glinę, z której Izraelici musieli wyrabiać w Egipcie cegły, wreszcie potrawy pieczone, jajka i mięso z kością. Te ostatnie są dziś symbolicznym przypomnieniem paschalnej ofiary z baranka, która w czasach Chrystusa była jeszcze składana w świątyni jerozolimskiej. Od pierwszej Paschy, opisanej w Księdze Wyjścia, aż do zburzenia Jerozolimy przez Rzymian w roku 70 po Chrystusie, centrum wieczerzy paschalnej stanowił baranek. Tak jeszcze było niewątpliwie podczas ostatniej wieczerzy. Natomiast po zburzeniu świątyni znaczenie baranka zmalało i stał się on właściwie niekonieczny. Nie był przecież odtąd zwierzęciem złożonym w ofierze, skoro ofiar już nie składano, bo nie było gdzie. Obecnie pieczone mięso czy jajko to tylko symbol dawnej ofiary. Wegetarianom niektórzy dzisiejsi rabini pozwalają zastępować mięso pieczonym burakiem. Zaskakujący jest fakt, że ewangeliści, pisząc o ostatniej wieczerzy, w ogóle baranka nie wymieniają, co stanowi jakiś paralelizm ze zmniejszeniem się roli baraniego mięsa w paschalnej uczcie późniejszego judaizmu. Jakie znaczenie ma to pominięcie baranka w ewangelicznych opisach ustanowienia Eucharystii? Choć niewątpliwie Pan Jezus i apostołowie baranie mięso na ostatniej wieczerzy spożywali, prawdziwym paschalnym barankiem Nowego Przymierza był tam i odtąd jest w każdej mszy świętej sam Chrystus. Szczególne miejsce w uczcie paschalnej czasów po zburzeniu świątyni zajmowały zawsze przaśny chleb i wino. Taki chleb pojawia się już w opisie pierwszej Paschy w Księdze Wyjścia, gdzie nakazuje się obchodzenie, począwszy właśnie od uroczystości paschalnej, tygodnia przaśników. Przez 7 dni spożywać będziecie chleb przaśny. Natomiast wina nie wspomniano w starotestamentalnym opisie tego święta i niewątpliwie nie wchodziło ono w skład jego najstarszych, pastersko-koczowniczych obrzędów. Jednak użycie wina podczas wieczerzy paschalnej sięga z pewnością czasów jeszcze przed schizmą samarytańską dokonaną ostatecznie w V wieku przed Chrystusem, skoro i Samarytanie piją je w czasie swej Paschy o wiele bardziej archaicznej i zbliżonej do opisu z Księgi Wyjścia. Uderzające jest, że Chrystus, ustanawiając Eucharystię, wybrał właśnie chleb i wino. Żydowska wieczerza paschalna nie jest tylko wspominaniem i uobecnianiem historii. Kieruje też myśl ku przyszłości, ku Mesjaszowi, którego przyjścia oczekuje się właśnie tego wieczoru. A to spotkanie z Mesjaszem, czyli z Chrystusem, bo oba słowa znaczą to samo, namaszczony, stanowi przecież istotę chrześcijańskiej Eucharystii. Tak więc i pod tym względem, celebrując eucharystyczną ofiarę, spotykamy się z tradycją żydowską. Pod koniec wieczerzy paschalnej Żydzi śpiewają pieśń o Eliaszu, w którym tradycja oparta na księdze Malachiasza i znana również z Ewangelii, widzi bezpośredniego poprzednika Mesjasza. Eliasz prorok, Eliasz Tiszbita, Eliasz z Gileadu, niech szybko przybędzie do nas wraz z Mesjaszem, synem Dawida. Eliahu hanavi, Eliahu hatishbi, Eliahu hagiladi, bimera yavo eleinu, im Mashiach ben David, bimera yavo eleinu, im Mashiach ben David.
Rubryka Aleksandra Kowalskiego Wspólne dziedzictwo u źródeł eucharystycznej celebracji kończy nasz poniedziałkowy magazyn. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.